Wersja lokalna w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym programie zajmiemy się reformą szpitali. Jest wiele zapowiedzi. Przede wszystkim ma powstać sieć szpitali, która ma być finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast reszta będzie musiała się albo zreorganizować, albo zostanie zlikwidowana, bądź przyłączona do innych placówek. Jak z tym poradzą sobie podlaskie szpitale? O tym dzisiaj w programie. Dzisiaj naszymi gośćmi są Bożena Grotowicz, dyrektor szpitala w Bielsku Podlaskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Dariusz Wasilewski, ekspert od ochrony zdrowia, służby zdrowia, można by tak to określić.
Teraz minister preferuje słowo służba, prawda?
To od służby zdrowia. To może pokrótce powiedzmy o zamierzeniach Ministerstwa Zdrowia w odniesieniu do szpitali. Pan pewnie lekturuje te wszystkie ukazujące się dokumenty. Jak można by to scharakteryzować?
No, na pewno hasła wyborcze PiS-u, prawda, zmieniają się w realne ustawy. Jak wiemy, no, z tymi ustawami sztandarowymi to jest powstanie przede wszystkim sieci szpitali. To też były różne dyskusje i chyba przedwczoraj ja sam otrzymałem kolejną wersję ustawy, która jest robocza, więc no dzięki Bogu jeszcze ministrowie...
Czyli jest projektem, konsultują. Jeszcze się pracuje...
No ale pewne symptomy i reakcje już nastąpiły.
To co jest pewne? Co się nie zmienia?
Nie, no to proszę Państwa, to na pewno rząd rękoma ministra Radziwiłła chce wprowadzić i wprowadzi po raz pierwszy tak dużą, radykalną zmianę od tego systemu, którego miałem przyjemność, zaszczyt, a była też to jakaś tam przygoda życia wprowadzać, czyli od ojcem założycielem, przynajmniej na Podlasiu, powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, czyli popularne kasy chorych. No, system został potem wypaczony poprzez różne, prawda, manipulacje polityków, więc ta skaza, jak ja oceniam, to właśnie jak najmniej polityki w
jak najwięcej
zdrowia.
By się
no, ale niestety powiem, teraz idzie jakby w tym kierunku, żeby właśnie jednak politycy, czyli państwo objęło całkowitą odpowiedzialność za właśnie sferę opieki zdrowotnej. Dlatego jest potrzebna zmiana systemu finansowania i rząd chce wprowadzić zamiast składki ubezpieczenia zdrowotnego, obojętnie jak ją byśmy tam traktowali, finansowanie z budżetu. Czyli to, co było, prawda? Budżet przekazanie do jakiegoś urzędu, mówi się o urzędzie wojewódzkim, który wchłonie NFZ, ten lubiany...
W żadnym ustroju tak było.
Czyli druga zmiana duża to zlikwidowanie NFZ-u, no i przejmie to, powiedzmy w skrócie, urząd wojewódzki. Czyli mamy finansowanie, podmioty, które pani dyrektor sobie tutaj tak pięknie radzi, to zostanie osieciowana, tak sieć zostanie zarzucona, jak wyłowi się ten szpital, to ten szpital będzie miał dobrze, bo będzie miał zapewnione bytowanie w nowym...
A co oznacza ta sieć? Jakiego rodzaju placówki będą
no
w tej sieci?
Tutaj trwają te dywagacje, jaki standard, ale zawsze trzeba czytać ustawę do końca, więc wiemy, że tam no, ten taki wentyl bezpieczeństwa jest proponowany, czyli decyzją dyrektora NFZ-u teraz, a za przyzwoleniem ministra zdrowia, prawda, nawet ten szpital, który nie będzie spełniał pewnego standardu, może zostać zaproszony do tej sieci, więc...
Ale krótko, proszę pana, jaki będzie standard w tej sieci? Czyli które szpitale trafią tam, a które będą musiały się jednak zmodernizować?
To też nie jest takie nowum, prawda, bo ta kategoryzacja była, czyli szpitale tam trzeciego rzędu, szpitale wojewódzkie, szpitale kliniczne, wysokospecjalistyczne i też szpitale podstawowe, czyli powiatowe, które powinny mieć, nie wiem, tam było bodajże tak...
Cztery oddziały,
ratownictwo medyczne, czyli, prawda, ten popularny SOR. No i tutaj, tak, mamy szpital miejski w Białymstoku, już mieliśmy pierwszą próbę, prawda, reagowania, więc minister był, no, obiecał, że szpital, mimo że nie spełnia, no to...
Ale daje się czas samorządom, żeby mogły się ewentualnie dostosować.
To jest tak naprawdę pacjenta mało ważne. Istotą jest to, że no, sieć daje jakby poczucie bezpieczeństwa, więc zapewne dyrektorzy będą usatysfakcjonowani, tak? I płatnik też, czyli minister czy właściciel. Natomiast no, ja stoję po tej stronie jakby i zadaję pytanie, co z pacjentami, tak? No, w takim systemie, bo to doświadczaliśmy do 89 roku, system był budżetowy, obecnie jest też tam w kilku krajach w Europie, no w tym momencie pacjent już tak nie do końca, tak, jest tym dobrym pożądanym, bo teraz pani dyrektor lepiej czy gorzej, ale musi go rozliczyć, czyli musi, czym więcej będzie miała pacjentów, powiedzmy, to będzie miała więcej środków
finansowych. Teoretycznie pieniędzy, chociaż wtedy też do końca się to nie sprawdzało.
Jakoś historycznie zostanie to podzielone, no nie jest to takie proste, szpital w Bielsku dostanie swoją cząstkę budżetu, no i tak naprawdę ten pacjent będzie już pewnym jakby kosztem, czyli no nie do końca elementem pożądanym, więc to jest taki u mnie dylemat, jak to zostanie skonkretyzowane, tak, w oparciu o jakie algorytmy.
Czyli kto będzie celem, tak?
Tak, dyrektorzy, no, i Związek Powiatów Polskich się tutaj zastanawia, tak, czy te nadlimity, nadwykonania słynne właśnie w grudniu zostaną wrzucone do budżetu poszczególnych szpitali, no i kiedy ten wzrost finansów nastąpi w całym systemie.
Czy pani tego rodzaju zmian oczekuje?
Wie pan, panie redaktorze, moja rola sprowadza się do tego, żeby w tym całym systemie, który przez polityków zostanie wypracowany, jak najlepiej umiejscowić się ze swoim szpitalem. Te zapowiedzi są takie troszkę niepokojące, bo one są bardzo ogólnikowe. Ja nie wyobrażam sobie...
Ale co najbardziej panią niepokoi?
Ja nie wyobrażam sobie, żeby szpitale powiatowe funkcjonowały tylko i wyłącznie z czterema tymi podstawowymi oddziałami. Wiele szpitali wypracowało sobie inne dziedziny specjalistyczne na bardzo wysokim poziomie. Chociażby ortopedia, ale nie tylko.
Ale ortopedia, jak usłyszymy później jeszcze w trakcie programu, to jest jeden z najbardziej wynagradzanych specjalizacji.
Już nie, już
była,
nie, było, niedawna. Tak było, już teraz nie. Więc moja rola się sprowadza do tego, żeby w tym całym systemie formalno-prawnym jak najlepiej umiejscowić swój szpital i obronić go dla pacjentów, żeby mieli jak najszerszy wachlarz świadczeń medycznych.
Ja tu może będę adwokatem diabła, przyglądam się tym wszystkim zamierzeniom reformatorskim i temu, co się dzieje w służbie zdrowia i odnoszę takie wrażenie, że poza pierwszym pomysłem, że coś zmieniamy, jak wchodziły kasy chorych, potem zostawiono ten cały system, nie przyglądając się zbytnio, jak to funkcjonuje. Część szpitali, tak jak pani placówka, próbowała się znaleźć, szukała swoich specjalizacji, szukała sprzętu, modernizowała placówki, ale nie zawsze te pieniądze, które mamy w systemie, a zaczęło się od 20 paru miliardów złotych, kiedy wprowadzano kasy chorych, teraz to jest ponad 70 miliardów.
70 miliardów, tak. Z pieniędzy publicznych. Tak.
Z pieniędzy publicznych i te pieniądze się gdzieś rozchodziły, nie przekładało się to na wysoki standard usług dla pacjenta. W sensie takim, że skracały się kolejki, szpitale szukały jakieś tam swojego jakiegoś tam miejsca w tym całym systemie, nie próbowano tego wszystkiego racjonalizować. Nie wiem, czy pani się zgodzi z takim.
Nie do końca, panie redaktorze, dlatego, że jednak szpitale, wszystkie, od tych największych do najmniejszych, przez ten okres kilkunastu lat poczyniły ogromny postęp. W moim szpitalu, jak 14 lat temu zaczynałam pracę, były dwa kardiomonitory. W tej chwili mamy 58. To jest jeden drobny przykład tego. Więc postęp, jeżeli chodzi o usprzętowienie lekarzy, nastąpił ogromny.
Pytam pani dyrektor o efektywność, bo fakt, że uzbroiliśmy się w nowy sprzęt, nowe urządzenia, uruchomiliśmy nowe specjalizacje, jest fantastyczny. Tego nie da się nie dostrzec. Ale pytanie, czy ten cały sprzęt jest w odpowiedni sposób wykorzystywany tak, żeby na przykład skracać kolejki, poprawiać diagnostykę, poprawiać funkcjonowanie czy obsługę pacjenta. Z tym to bywa różnie.
Z tym bywa różnie, ale jeżeli szpitale powiatowe przyjęły sporo świadczeń specjalistycznych na swoje barki, to tym samym zwiększyła się możliwość leczenia w tych szpitalach bardziej z wyższego poziomu referencyjnego, powiedzmy. Natomiast sporo tutaj pracy trzeba systemowej włożyć w to, żeby te kolejki skrócić, bo one często są wytwarzane w sposób sztuczny.
No właśnie.
Więc tutaj trzeba pracować nad tym, tylko jeżeli będą to robić sami urzędnicy i politycy, bez dyskutowania z praktykami, to zawsze wyjdzie jakaś hybryda.
Ja powiem krótko po prostu. Kolejka, proszę państwa, jest jakby wpisana w ten system, który funkcjonuje, tak? I ten, który będzie.
System z budżetu będzie kolejkowany.
Ale i ta hybryda, bo ja mógłbym tam obronić właściwie ile, półtora, dwa lata funkcjonował ten system, który chciała wprowadzić Solidarność, wtedy AWS, gdzie kasy były samodzielne, samorządne, blisko, też wywołały sporo krytyki, tak, ale składka mogła się różnić, proszę zobaczyć, tak, mało sprzętu mamy, tu likwidujemy kolejki, tu wrzucamy, czy jakieś dopłaty robimy. Samorządna kasa, to miał być taki jakby TUF, prawda, panie redaktorze, tak jak, nie wiem, samochody ubezpieczamy, możemy skorzystać z komercyjnej firmy, ale z tej, też z takiej, która działa nie dla zysku, a ubezpiecza samych, prawda, samochodziarzy, kierowców i jest to Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. To kasa chorych była taka, no, ale znowuż politycy zazdrośni czy populistycznie zlikwidowali po 2 latach.
I zepsuli.
Nie ma konkurencji, no to co możemy powiedzieć o jakości? Tutaj wewnętrzna była mikrokonkurencja.
Znaczy wytworzono konkurencję tego rodzaju, że uruchomiono, czy urynkowiono pewne usługi medyczne i powstawały placówki, które korzystały
częściowo
z tych najbardziej wysoko opłacanych funkcji.
Ale też nie, czy trzeba krytykować, także dyrektor, nie wiem, no dzisiaj też jest tak, jak to słyszałem, smutna chwila w Wysokim Mazowiecku, tak, ale powstał tam oddział ortopedii, tak? Ktoś założył kardiologię w szpitalu.
Specjalista od tego.
Powiatowy, tak? No, czyli racjonalnie działa dyrektor, tak? Bo on jest jakby mikro, tak? Podmiotem w samym systemie. On działa, tak? No, dlaczego ma pracować na deficycie?
No, ale system...
Natomiast no ktoś...
Ale system miał gwarantować jednolity standard w całym kraju, jednolity dostęp do wszystkich usług. A zostawiając takie możliwości pączkowania, poszukiwania tego kąska, który da się wyłowić z rynku, powoduje, że no,
ale
ta dostępność zaczyna się różnicować.
Jest
to już
trudne,
jest niedobre.
Proszę Państwa, jest to trudne, tak? To wszystko przewidzieć, więc w nauce, w metodologii jest tak, że nigdy, prawda, urzędnik, nigdy sfera taka publiczna zarządzania takim systemem nie nadąży nad kreatywnością, no, prawda, lekarzy czy dyrektorów.
Czy panią kiedykolwiek pytano o to, co zmienić, jak to ujednolicić, jak zapewnić takie finansowanie, żeby nie dawać tylko na pewne rodzynki, ale opłacić wszystko, co w danym szpitalu funkcjonuje. Przecież szpitali nie jest nieskończona liczba w naszym kraju. Jest to określona grupa placówek. Można za każdym razem czy co roku robić ankietę i pytać, co źle, co naprawić, co przesunąć.
W zasadzie to nawet jeżeli się teoretycznie daje nam możliwość wypowiedzenia w danym temacie, to niewiele się z tym robi, bo formalnie to się załatwia.
Właśnie, to mnie właśnie zadziwia.
No, jakoś to się tak dzieje, że ci nasi decydenci na górze są mądrzejsi, czy uważają się za mądrzejszych niż my tutaj. Pewnie pod wieloma względami tak jest, natomiast jeżeli ktoś, powtórzę się, zechce wypracować system zza biurka, to on zawsze będzie kulawy, zawsze będzie kulawy. Te kasy chorych, o których pan Dariusz tutaj mówi, naprawdę były dobrym systemem i należało to ulepszać, dopracowywać, a nie likwidować, burzyć, i powstał nowy system, inny i o wiele gorszy. I to powiedzą panu prawie wszyscy dyrektorzy, którzy mieli doświadczenia, dyrektorzy szpitali, którzy mieli doświadczenia i z Kasą Chorych, i z Narodowym Funduszem Zdrowia. To, o czym pan Dariusz mówi. Zabrakło konkurencji, zabrakło możliwości decydowania tutaj w regionie, co jest dla nas najbardziej potrzebne. Przecież wiadoma sprawa, że inne są potrzeby mieszkańców Podlasia i inne potrzeby w Warszawie, a jeszcze inne gdzieś tam w Karpatach czy w Bieszczadach, prawda? I ujednolicanie całego systemu od początku do końca mija się dość mocno z potrzebami poszczególnych społeczności.
No ale teraz jak będziemy mieli tę sieć szpitali, no to będziemy mieli do czynienia z jednolitym systemem.
No nie do końca. Jeżeli to będzie robione naprawdę z głową, będzie czuwał nad tym wszystkim jakiś gospodarz, jakby tam go nazwać, minister, wojewoda.
Już nie będzie ducha rynku, to kto będzie duch?
Ale jest jedna skaza, proszę Państwa, bo gdyby jeszcze, znaczy ja zawsze mówię tak, że system powinien być jednorodny, tak? Jeżeli budżetowy, no to konsekwentnie, faktycznie
jest urzędnik, który decyduje, co pani... Rozmawiałem z wiceministrem zdrowia, 90% ma być finansowane
nawet 5 rzucimy na rynek, żeby tam te małe rybki się jeszcze pożywiły, prawda?
Tymi resztkami.
Często małe też jest piękne, tak? Natomiast no tutaj jest kreowanie, prawda, własnej placówki, tak? Pod jakim kątem? I kto jest właścicielem? No teraz też by, no, proszę zobaczyć, no to się nic nie zmieniło. I to tak mogłoby funkcjonować. Jeżeli tak, no to tak de facto dlaczego powiat ma być właścicielem takiego szpitala, tak? no nie, może być marszałek, a dlaczego nie rząd, tak? 400 kilkadziesiąt szpitali powiatowych, tych takich pełnoprofilowych jest w Polsce. Też do końca nie wiemy, tak? Ta definicja szpitala się zmienia. To może rząd by też przejął, tak, na swoją odpowiedzialność wtedy i był właścicielem wszystkich szpitali. Jeśli chodzi o zakupy, jest ten JOWISZ, też taki system, który ma weryfikować, co szpital ma kupić, tak? Czyli jaka jest wolność dyrektora. Tylko też mówię teraz, to nie jest już takie łatwe, bo te jeszcze 17 lat temu, czy 18 lat temu dyrektorzy byli administratorami. Weszli, prawda, do takiego systemu, który faktycznie nauczył liczyć, nawet wykreował no, pewien spryt, była pewna konkurencja, tu podaż, tu
pojawili się menedżerowie, no, po prostu.
I teraz taka pani dyrektor, to już nie będzie taki łatwy orzech do zgryzienia dla, nie wiem, tam jakiegoś urzędnika. No więc skala problemu i nadzoru i tego, powiedzmy, pilnowania jest jakby no, do sześcianu wręcz, jak to ocenią. Więc no, i też i politycy się nauczyli, więc, no, więc trzeba być konsekwentnym moim zdaniem i jeszcze dalej, prawda, upaństwowić ten system. I wtedy się wykaże, no, czy on jest efektywny, czy nie. Z historii wiemy, to trochę mi boli, poznałem przy poglądy pana ministra wcześniej, no, że i widzimy właściwie to, co się dzieje na przykład w Wielkiej Brytanii. Tylko tam jest składka, nie ma składki, tam budżet daje pięciokrotnie większe środki, 100 miliardów funtów, tak mniej więcej w systemie publicznym krąży. A problemy, proszę
razy
mi wierzyć,
studentom
pokazuje czasami takie slajdy i wymieniamy 20 problemów systemu, tak jakie są. One są takie same jak w Polsce. I tam mamy 5-6 razy więcej. Przyjeżdżają tutaj turystyka medyczna, no więc można taki benchmarking zrobić, znaczy porównanie, popatrzeć, no czy to jest efektywne, czy nie. No to cóż, naśladujemy trochę Amerykanów, no i popularną rzeczą stała się koza, nie, zdrowotna, czyli prawda, koordynowany system opieki zdrowotnej, tak w skrócie. No tylko znowuż różnica i to jest efektywne, nakłady. Kolejek nie ma, nakłady, ale organizacja. Podobnie, tak, ale organizacja tam jest koordynatorem, menadżer. Nie lekarz, nie dyrektor szpitala powiatowego, czy tak jak teraz chce się zrobić lekarz rodzinny. Sami lekarze rodzinni się chyba nawet przestraszyli ostatnio. Słyszałem, tak, mam skoordynować pana, tak, gdzie pan ma iść do lekarza, zapłacić specjaliście, mieć kontakt ze szpitalem. W Stanach jest tak, że menadżer jest firma, która jest właścicielem szpitala, ma kontrakty ze specjalistyką, lekarzami rodzinnymi, ma apteki, wszystko. Ściśle ma policzone i dbaby pan faktycznie nie położył się w szpitalu, nie był 4 dni, bo no, to jest najdroższy hotel, tak? To może pana redaktora wtedy jednodniowo, prawda, zordynujemy, tak? Jednodniowa procedura.
Ja jeszcze w życiu nie odebrałem telefonu.
I za pana pośrednictwem, tak? A czy pan pali?
Nie odebrałem jeszcze telefonu, żeby ktoś zapytał mnie, czy powiedział mi, że powinienem się zgłosić na badania kontrolne, a wszyscy znajomi w Stanach opowiadają to jako anegdotę, ale ona przecież jest realnością, że dzwoni ubezpieczyciel i mówi, proszę wykonać takie a takie badania, bo inaczej zwiększymy panu składkę zdrowotną.
To jest fikcja w Polsce, tak? Nie było składki, teraz też nie będzie. Czy pan ale nie, jest to bardzo mądre, co pan powiedział, bo to jest takie clue w tym systemie, że tego brakuje w Polsce, nie?
Nie, bo wydajemy dużo na leczenie, zamiast znacznie więcej wydać na prewencję, po to, żeby mniej leczyć. No tak powinien ten system funkcjonować, czyli zachęcać do tego, żeby człowiek był zdrowy, a nie dopiero wtedy reagować, kiedy człowiek jest chory.
No, ale pan może coś zrobić z tą składką, panie redaktorze, teraz? Czy pan mógł zrobić coś? Coś wybrać, coś tego?
Zapłacić.
Zapłacić, tak. I to jeszcze ZUS zgarnie od pana. Tak.
Ale wracając do tej reformy, zamierzanej reformy szpitali, czy powracam do tego pytania, czy szpital w Bielsku Podlaskim bez problemu sobie tutaj poradzi, w pani opinii?
Trudno mi przewidzieć w 100%, co będzie na pewno, ale łatwo nie oddamy swojego pola, że tak powiem. Tworzenie sieci szpitali przy takim rozdrobnieniu właścicielskim będzie bardzo trudne, dlatego że będzie mnóstwo takich ogniw zapalnych, lokalnych, dlatego że każdy starosta będzie bronił swojego szpitala i ze względów oczywistych,
tak,
prawda?
Krwi ostatnim.
Więc po pierwsze tutaj politycy powinni się zastanowić nad tym systemem właścicielskim. A jeśli już mowa o naszym szpitalu, no nie przypuszczam, żeby tak łatwo chciano nas zrównać z ziemią, czy z tym najniższym poziomem, dlatego że myśmy przez te wszystkie lata naprawdę wypracowali i wyposażenie, i zmodernizowaliśmy cały szpital, i dopracowaliśmy się bardzo sensownej kadry. i to nie tylko lekarski, ale również pielęgniarski, co jest bardzo ważne, więc będziemy się starali w tej sieci, w tej naszej działalności utrzymać maksymalnie tyle, ile mamy w tej chwili, a nawet mamy plany, żeby powiększać.
No ale czy będą zakres na to pieniądze? No bo fajnie, macie znakomity pomysł, żeby rozszerzać swoje usługi, nawet ściągać pacjentów spoza Bielska Podlaskiego czy spoza powiatu, ale no jeśli płatnik powie, że no fajnie, pomysł doskonały, ale nie damy wam pieniędzy, no to z tego zrezygnujecie.
Ja mam nadzieję, że mądrości rządzącym nie zabraknie i nie będzie to takie ślepe budżetowanie, nie żądając, nie oczekując w zamian niczego, bo wtedy to oczywiście pacjent będzie największą przeszkodą w funkcjonowaniu szpitala.
Ja się tego właśnie obawiam.
Musi być system rozliczeń, musi być. To likwidacja NFZ-u nie będzie taką fizyczną likwidacją absolutnie wszystkiego, co w ramach tej instytucji funkcjonuje. Przecież tam jest bardzo poważny, skomplikowany system informacyjny, według którego szpitale sprawozdają całą swoją działalność i tego się nie da tak z dnia na dzień zlikwidować i zmienić.
Bo najważniejsze, co się dokonało, no to jest kontrola, weryfikacja wydawanych pieniędzy.
I to jest bardzo istotne. To jest bardzo istotne niezależnie od tego, jaki system będzie funkcjonował. Więc to takie określenie, że będzie budżetowanie i koniec na tym, to chyba nie do końca tak to będzie wyglądało. A ja jestem w miarę spokojna o nasz szpital, dlatego że no, wypracowaliśmy sobie dosyć dobrą pozycję, dosyć dobrą, wysoką jakość świadczonych usług. Pacjenci dość chętnie korzystają z naszych świadczeń, więc myślę, że to się radykalnie na gorsze nie może zmienić.
Nie wiadomo, to wszystko, co przyszłe, jest niepewne. No, staramy się w tym znaleźć, z tym, że najtrudniejszy dla wszystkich będzie przyszły rok, bo tutaj są zobowiązania ministerstwa. Po części są to zobowiązania jeszcze poprzedniego rządu. Chodzi o pielęgniarki. Ten rząd podniósł od połowy roku pewne świadczenia na rzecz lekarzy rodzinnych i też dokończył jakby tą sprawę pielęgniarek, w tym sensie, że zauważył pewne grupy pielęgniarek, które nie dostały tych pieniędzy. Natomiast takie postawienie sprawy, że tylko jednej grupie zawodowej pracującej w szpitalu się daje pieniądze i to tak na mocy rozporządzenia, powoduje duże niezadowolenie i parcie na dyrektorów szpitali, którzy notabene mają mniejsze możliwości, bo to wynagrodzenie dla pielęgniarek zostało wydzielone po prostu w ewentualne zapłaty za nadwykonania. I w związku z tym jeszcze dodatkowo dochodzi do tego najniższa płaca plus właśnie te stawki za umowy cywilnoprawne. Tego nikt nie bierze pod uwagę, że my jesteśmy zobowiązani to zapłacić. Dyrektorzy szpitali no, zarządzają przedsiębiorstwami, czyli to, co wypracują, a w zasadzie za co się im zapłaci, no to mają. Natomiast jest jedna taka sprawa. Przy takim podejściu nic nie zyskuje pacjent, bo dostępność się nie polepsza.
Szpitale mają być skategoryzowane, mają mieć określoną liczbę oddziałów. To jak w tym znajdzie szpital w Zambrowskim?
Sam pomysł, żeby stworzyć pewną sieć, która de facto istniała jeszcze za PRL-u, przecież w każdym powiecie był szpital. W miastach, tak jak Białystok czy Łomża, później po reformie Suwałki były też
szpitale wojewódzkie.
Takie ponadregionalne, nazwijmy, ponadpowiatowe. To nie jest zły pomysł, z tym, że jeżeli mamy pewne obowiązki, poważne obowiązki jako dyrektorzy szpitali, więc nie wystarczają nam te 4 oddziały, o których się mówi, ewentualnie oddział intensywnej terapii, żeby utrzymać ogólną infrastrukturę. Tu powinno być coś takiego, jakby jeden szpital wojewódzki rozproszony na szpitale powiatowe, czyli były różne oddziały. Na to się nakłada przyczyn historycznych. Niektóre szpitale, chociażby powiatowe, mają na niektórych oddziałach większe kontrakty. Przy tej sytuacji, jaka obecnie jest, że nie ma środków, nie sposób mimo posiadanego potencjału, mimo wyposażenia, ale też i kadry lekarskiej przygotowane, uzyskać większy kontrakt na nowy rok od NFZ-u. Jest problem, który dodatkowo potęgowany jest przez te czynniki, o których na początku mówiłem. Patrząc tak na przyszłość, bo wiadomo, że tej sprawy się od ręki nie rozwiąże, powinna być świadoma polityka płatnika, czy to będzie przy wojewodzie, czy tak jak teraz, który by doprowadził do stworzenia szans tym szpitalom, które potrafią przygotować tą bazę, do powiększenia kontraktu. Ja na przykład mam ze wszystkich możliwych źródeł, po nadwykonaniach za ubiegły rok 20 milionów przychodu. Mój sąsiad ma 2 oddziały więcej, w tym ortopedię, która jest właśnie dodatkowo, to jest ta nierówność, że niektóre oddziały są bardzo dobrze opłacane. Dotychczas była tak kardiologia inwazyjna, wszyscy się na to rzucali, tak? Ortopedia jest taką specjalnością. Jest jeszcze parę innych. to oni mają się stosunkowo dobrze. Ja uważam, że powinno by się pewne rzeczy wyrównać.
Czyli nie ma preferencji, wszystkie oddziały, skoro stwierdzamy, że szpitale mają 4 oddziały, to wszystkie są równo traktowane.
Na przykład w moim przypadku powinien mieć jakiś jeden oddział, czy udarowy. Powinna być decyzja właśnie teraz przy dostępności środków unijnych, że tak, nam brakuje, częściowo one zostały zdiagnozowane przez te mapy, których mamy wiele tam uwag, nazwijmy to, żeby nie mówić o zastrzeżeniach, geriatryczne, czy też wieloprofilowe, zachowawcze, gdzie byłaby też ta sprawa, czy cukrzyków, czy właśnie tych osób starszych, wymagają interdyscyplinarnego podejścia, jak w geriatrii. Tylko oczywiście to jest kwestia jeszcze diabet w szczegółach, że niby się mówi o tym, ale niektóre specjalności dalej są
preferowane,
niskopłatne, nieopłacalne, bez, tak jak na przykład właśnie te zachowawcze, o których powiedziałem, czy też nawet i chirurgia w porównaniu do ortopedii. To jest po prostu
zadziwiające.
No właśnie, tu jest właśnie tak jak podobnie w innych zawodach, historyczne te pewne takie zależności, jakiś tam konsultant przekonał, tak jak było kiedyś z zaćmami. No i się namnożyło tych zakładów, które to świadczą. Popatrzmy na Białystok, ile tak zwanych tam poliklinik czy jakichś innych centrów zdrowotnych powstało. To wszystko jest do jednego garnuszka NFZ-u. Jest to rozproszenie, na które się powołuje w tej chwili Ministerstwo Zdrowia, co wytknęła Komisja Europejska. Więc tu nie było planowej takiej rozsądnej.
Czyli rozproszyliśmy środki, powstało wiele podmiotów świadczących te same usługi.
W jednym, ale te wszystkie podmioty dokonują pewnej selekcji chorych. Nie ma pełnego profilu. To nieliczne są, co mają pełen profil świadczonych usług. Nie pracują w trybie dyżurowym.
Czyli wybrały sobie rodzyneczki i z
no
tego
tak,
żyją.
No tak, bo się niektórzy dziwią, jak to jest? Tutaj szpital publiczny ma takie problemy i tak dalej. Jeszcze kiepsko płaci pracownikom, a tam jest inaczej. Dodatkowo ta sfera styku, że ci sami lekarze czy tam personel pracuje tu i tu, to pójdzie na 2-3 godziny, a jak jest problem, no to przetransferują ten problem, czyli pacjenta do szpitala publicznego.
I koszty ponosi szpital publiczny. Tyle dyrektor szpitala w Zambrowie, Bogusław Dębski. Czy zgadza się pani z tymi spostrzeżeniami?
No, to są bolączki, które dotykają nas wszystkich. Natomiast nigdy nie będzie dobrze, jeżeli z jednej strony jakiś podmiot, czy decydent, nazwijmy go ogólnie, nakłada pewne ramy, że szpitale muszą spełnić pewne normy zatrudnienia, tą określoną płacę, określony sprzęt i w ślad za tym inny podmiot, który ma obowiązek sfinansować to, w ślad za tym nie idą pieniądze. Rzeczywiście pieniądze, które pokryją koszty tego wszystkiego. I rola dyrektora sprowadza się do takiego rozdzielacza pieniędzy i łatania dziur tylko. Coraz węższe zrobiło się nasze pole manewru, żebyśmy mogli decydować, co możemy zrobić, co się będzie opłacało najbardziej szpitalowi pod względem finansowym i pacjentom, którzy do tego trafiają.
Administrowanie biedą, jak pan powiedział. A przecież, no, jak pamiętam założenia poprzedniej reformy z 99 roku systemu ochrony zdrowia, no, miał powstać standard usług i przede wszystkim koszyk świadczeń. Tak, żeby wszędzie w całym kraju wiadomo było, ile trzeba zapłacić za daną usługę.
Więc dalej żyjemy, proszę państwa, w takim micie. Tylko właśnie brakuje odważnego, który by to powiedział, tak, już nie mówiąc, że zaproponował zmiany. No bo polityk mówi i potwierdza, że proszę państwa, macie opiekę zdrowotną za darmo. Jako pacjent, no super, nikt nie chce płacić, nie? Oczywiście część ludzi wie, że te za darmo to idzie jednak z jego podatków, no ale to już trzeba trochę wysublimowanego myślenia. Czyli mam za darmo opiekę zdrowotną. Ja chcę jako pacjent mieć ją, przychodzę do pani dyrektor.
Na najwyższym poziomie.
No bo jak, to dlaczego tak? Nie mam żadnych barier dostępu, żadnych weryfikatorów, czy tak jak pan powiedział słusznie, kwestia profilaktyki, składka nie uwzględnia statusu tej osoby, w sensie właśnie, czy się prowadzę tak, czy siak, czyli nie ma normalnej składki, nie jest wyceniana, więc mam za darmo, na najwyższej stopie, z najwyższą jakością dostać, prawda, usługę i co? I jak najszybciej. Dlatego tak ludzie są zdenerwowani, bo jest kolejka. A jednocześnie czują się niebezpiecznie, bo jest taki mętlik, czyli nie ma tego koordynatora z takiej firmy ubezpieczenia, który by powiedział, proszę bardzo, tutaj należy tą blachę wyklepać za taką stawkę, bo w standardzie to my za błotnik dajemy tam, nie wiem, 250 zł, ale jak pan chce użyć ten lepszy lakier, no to zapłaci pan 500 zł, ale z własnej kieszeni 250 dopłaci, tak? Połowę. No i tego zabrakło, no to tak uprzejmie upraszczam.
Współpłacenia.
No albo nie, no,
ale nie ma
odważnych, który by
którzy powiedzieli, że coś trzeba dopłacić.
Światełko w tunelu, żeby tak ciągle mnie mówić, że jest tak trochę szaro i buro, chociaż pogoda do tego nastraja, to jest właśnie jest odważna jakaś decyzja w prowadzeniu współpłacenia, jeśli chodzi o zaćmy, operacje, prawda, tutaj okulistyczne, czy pacjent, no bo teraz ludzie uciekają do Czech, tak, wiemy, tam ponad kilkaset milionów poszło wytransportu przerzuconych środków naszych, z naszych podatków do czeskich klinik, tam jest jednodniówka, tak, i przez jeden dzień można zoperować zaćmę i wtedy jaką soczewkę wstawię, to ja decyduję, ale państwo powiedziało, że taki rodzaj soczewki za taką usługę ma pacjent za darmo. Mamy kolejki prawie 2 lata w Polsce. Ale jeżeli jest konkurencja, no to wtedy i chcę mieć lepszą soczewkę, tutaj tą do oka, która jest szczepiana, no to mogę dopłacić tą różnicę. Proste. Tak samo z protezami, tak, bioder, kolan. Bo są różne, tetanowe, taki metal, prawda, takie firmy. I dlaczego urzędnik ma o tym decydować? Gdzie jest decyzja pacjenta, tak?
No ale.
No i to mój ten pomysł, jak najwięcej.
Wszystko
decyzji,
fajnie, co pan mówi, ale przypomnijmy sobie to wszystko, co się zdarzyło wokół stomatologii. To samo mówiono, że pacjent powinien współpłacić, jeśli chce mieć lepszą plombę, bo państwo podaje tylko amalgamat.
Ale...
I teraz 90% Polaków ma zepsute zęby. To znaczy, że te wszystkie założenia, one brzmią fajnie, nie sprawdzają się. Bo barierą w Polsce jest dochodowość społeczeństwa. No nie stać ludzi na to, jeśli 80% ludzi zarabia mniej więcej na poziomie 2000 zł miesięcznie, to nie stać ich na współpłacenie. Pani dyrektor ma kontakt z pacjentami i tam widać, ile są w stanie zapłacić. Bo niektórzy są w stanie, to wtedy przyjeżdżają, kolana im się naprawia, endoprotezy,
ale
różne...
Mówimy, mamy kolejkę, więc jeżeli tak, no to żyjmy dalej w tym micie, prawda? I fajnie dla każdego. Dla mnie, dla polityka będzie, każdy będzie wiedział, że ma fajnie, tak? Przychodzę i się stykam ze światem niemożności. Szpital działa na 60%, jest to współpłacenie. Mnie nie stać, biorę te minimum, tak? Ale ileś osób, nawet 20% stać, szpital zrobi tą usługę, zarobi, kolejka się zniweluje, a państwo zbilansuje swój budżet, bo mamy ograniczone środki. No ale trzeba podjąć decyzję tak odważną, że dopuszczamy te dodatkowe środki. A teraz się traktuje, nie, wycofano się z tego pomysłu. Ja muszę mieć ten amalgamat, tak? Czy chcę, czy nie. Nie mogę dopłacić do sobie lepszej plomby. Tam plusem było tylko tyle, że mamy pewien standard, że państwo bierze odpowiedzialność za, nie wiem, dzieci, za osoby tam starsze.
80% dzieci ma próchnicę.
Tak dalej. No to już profilaktyka.
To jest absurd.
Tak?
Absurd. To znaczy, że ten system nie funkcjonuje, bo jako państwo, jako obywatele finansujemy te wszystkie szpitale, mamy odpowiedni majątek, i powinniśmy zrobić wszystko, czyli mieć odpowiednie pieniądze, mieć odpowiednich specjalistów, żeby ten majątek pracował, jeśli trzeba, 24 godziny na dobę. Bo to oznacza, że w 100% wykorzystujemy ten majątek. Jak to zorganizować, żeby, skoro pani znalazła pieniądze, sprowadziła tomografy, wszystkie urządzenia do takiego mniej inwazyjnego naprawiania stawów na przykład, żeby to pracowało 24 godziny?
Jest taka możliwość organizacyjna z naszej strony, żeby rzeczywiście pracować dużo więcej. Naszym ogromnym problemem są te tak zwane nadwykonania.
No właśnie, co zrobić, żeby można było ten sprzęt 24 godziny na dobę wykorzystywać?
Wprowadzenie budżetowania niewiele tutaj w tej materii zmieni, bo tak jak mówiłam, i tak będzie musiał być jakiś system sprawozdawania płatnikowi i rozliczania z tych danych pieniędzy. Pewnie pomysłem dobrym jest to, o czym pan Dariusz mówi, tylko że obawiam się, że w naszym kraju, w tej sytuacji politycznej, nikt nie będzie miał odwagi podjąć takiej decyzji, bo
żeby wprowadzić współpłacenie.
Natychmiast cała reszta będzie krzyczała, że się dzieje straszny gwałt na społeczeństwie.
Skoro mówimy, są takie debaty o emeryturze obywatelskiej, o zmianach.
Współpracenie działa na rzecz osób biednych, zrozummy, prawda? To jest pewno lepiej mają biedni, bo mają większy dostęp do świadczeń zdrowotnych, tak? Kolejka się niweluje, szpitale lepiej funkcjonują, bo ci bogaci zawsze wejdą do systemu, tak?
Ale oni już weszli do systemu prywatnego, więc... wykupują karty i funkcjonują w ogóle poza publiczną służbą zdrowia.
To już jest następny element, prawda? Dlaczego? Ale o tym to już w tym momencie też nie ma co rozmawiać, bo no, ja też się opowiadałem za tym, że była konkurencja płatników, czyli ja, to są moje pieniądze, z moich podatków i ja powinienem nimi dysponować i zapłacić takiemu towarzystwu, czy takiej Kasie Chorych, czy NFZ-owi. No ale tutaj dyskusja się nie rozwinęła w Polsce, więc
Panie redaktorze, ode mnie jako dyrektora żąda się zbilansowania działalności. Jeżeli z jednej strony na szpital nakłada i na lekarzy nakłada się obowiązek udzielenia pomocy każdemu potrzebującemu, więc przychodzi pacjent i jego nie interesują, czy limit został wyczerpany, czy nie. A z drugiej strony na płatnika nie nakłada się obowiązku zapłacenia za to. Więc my żyjemy w totalnej fikcji. Bo jeśli obowiązek dla jednej strony i dla drugiej. Ja mam obowiązek wyleczyć każdego potrzebującego. Ktoś powinien mieć obowiązek za to zapłacić. I powinny obowiązywać zasady w miarę jednakowe dla wszystkich.
No, ale nawet nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, pani dyrektor, że przychodzi pacjent, któremu grozi śmierć, a pani mu powie, że do widzenia, bo się wyczerpał limit.
To dlatego nie mówimy. Dlatego nie mówimy, tylko nie dostajemy za to pieniędzy. I stąd jest problem nadwykonań. Jeżeli średnio w kraju, we wszystkich województwach nadwykonania szpitali to jest rząd 3-6%, a u nas na Podlasiu, a w moim szpitalu w szczególności, to jest od 20 do 25%, to jest coś nie tak. I ja pytam, to ja w jakim kraju żyję? Powinnam mieć tak samo kontrakt, bo ja nie robię łapanki na pacjentów na ulicach, tak? Do nas po prostu przychodzą. Jeżeli te nadwykonania powtarzają się od wielu lat, to znaczy, że my mamy mniej więcej o 1/4...
Wpada w planowaniu tych pieniędzy.
Za mały kontrakt.
To jest błąd systemowy, proszę Państwa. Czterokrotnie były duże organizowane plany, to się tak fachowo mówi, restrukturyzacji finansowej szpitali, czy tak naprawdę odurzanie szpitali. W miarę tam logiczne. Teraz mamy znowuż 11 miliardów złotych długu jednostek publicznych, powiedzmy sobie, więc to jest kolejne wyzwanie. Rząd ma tam jakieś pomysły, no ale widać, że ta skaza jest, tak? Minęło, nawet system nie dojrzał do niczego, bo ma 17 lat, z 18 lat już, chyba że następny rok to będzie 18, tak? I teraz jest to już zapalnik. Powyżej 12 miliardów to było chyba największe zadłużenie. No i oczywiście to stoi po stronie obecnie dyrektorów jako duży problem. Zarabiają na tym firmy, które znowuż racjonalnie działają, bo oddłużają szpitale, ale każą sobie trochę drożej płacić niż banki. No i co z tym zrobić? Czy dalej żyć w tej nieświadomości, czy jednak ruszyć ten system, tak?
Bardziej. A zatem przyglądamy się wszystkim próbom, zamierzeniom reformatorskim. Czekamy na to, żeby wreszcie udało się zbilansować nakłady z oczekiwaniami pacjentów i żeby to zaczęło funkcjonować bez ciągłego lamentu pod koniec roku, że mamy określoną liczbę długów z tytułu nadwykonań, bo nie ma kto za to wszystko zapłacić. Usługa została wykonana, musimy znaleźć na to pieniądze.
Tak jest, tak być powinno.
Dziękuję pięknie. Dziękuję. Naszymi gośćmi byli Bożena Grotowicz, dyrektor szpitala w Bielsku Podlaskim, Dariusz Wasilewski, ekspert ochrony zdrowia i Bogusław Dębski, dyrektor szpitala w Ząbrowie. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.